listu do Koryntian z 12 rozdziału i 14, w którym głównie jest mowa o darach ducha, jak Pan Bóg rozdaje dary i w jaki sposób one funkcjonują, omijając ten 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Co jest w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, to chyba wszyscy wiemy, na pewno mi powiecie. Hymno miłości. Jeśli próbujemy rozważać temat funkcjonowania Kościoła i tego przepływu działania Ducha Świętego, które określamy jako dary Ducha Świętego, bez tego 13 rozdziału, bez tego kontekstu miłości, to jest to, chyba mogę powiedzieć tak ostro, wynaturzenie, tak? Bo to nie jest to, o co Panu Bogu chodzi. I zachęcając was dzisiaj bardzo mocno do tego, żeby studiować Pismo, studiować głęboko, czytać po wiele razy, żeby mieć kontekst, to jednocześnie chciałabym, żebyśmy pamiętali o tym, że każda wiedza czy każde poznanie pozbawione tego kontekstu miłości, nie wynikające z miłości, nie zanurzone w niej i nie praktykowane z miłością, jest takim właśnie praktykowaniem czegoś w sposób nie taki, jak naprawdę Pan Bóg oczekuje, czy jaki Pan Bóg nam daje. Bo Pan Jezus jest i prawdą, i miłością. To był taki właśnie trochę przydługi wstęp. Jeszcze a propos tego właśnie takiej zachęty do tego, żebyśmy studiowali Słowo w sposób taki głęboki, nie tylko czytali ogólnie, ale też studiowali, to opowiem wam coś, co bardzo mnie ucieszyło. Mianowicie niedawno mieliśmy takie spotkanie, na którym jedna z osób zawsze... Mieliśmy tych spotkań kilka, ja jeszcze o nich kiedyś opowiem, ale jedna osoba zawsze mówiła o jednym wydarzeniu w życiu, które zmieniło jej życie w sposób taki znaczący, ale oprócz przeżycia nawrócenia. I uzyskałam zgodę tej osoby na to, żeby powiedzieć. Więc jest to młoda dziewczyna. I ona akurat z tych różnych rzeczy, które przeżywała z Panem Bogiem, to wybrała coś takiego, że jak się nawróciła, jak poznała Pana Jezusa, to czytała z Biblii, bo była świadoma tego, że powinna. Nie? I mówi, że to było takie, coś takiego, co ją, co było takim, może nie obowiązkiem, ale takim coś, co wiedziała, że trzeba robić, tak? Jak człowiek jest nawrócony. I w pewnym momencie nastąpiło coś takiego, to było to, co Pan Bóg zrobił z nią, że po pierwsze znalazła taki, ponieważ to młoda dziewczyna, więc znalazła program, aplikację do czytania Biblii, i który w pewnym sensie tak prowadzi, żeby przeczytać całą Biblię w jakimś określonym czasie, przygotowuje te, podaje jakie fragmenty tekstu, albo tematycznie, albo chronologicznie. I ona w pewnym momencie zauważyła, że Pan Bóg tak zmienił jej serce, nastawienie, że ona wyczekuje tego czasu, kiedy będzie czytać wieczorem, bo akurat na wieczór sobie to zostawiła, słowo. I też, że w pewnym momencie stwierdziła, że jest o 2 tygodnie do przodu w stosunku do tego planu, który miała, że Pan Bóg po prostu dał jej miłość do, czy radość, czy to, że może się cieszyć czytaniem słowa. I powiem wam, że dla mnie to świadectwo to było tym bardziej cudowne, czy takie no, cieszące mnie, że no, też wiemy o tym, że od jakiegoś czasu mamy do czynienia z kulturą obrazkową, tak? Obrazową, obrazkową się mówi, tak? Obrazkową. Że coraz mniej czytamy generalnie i coraz mniejsze teksty, coraz krótsze teksty. I mamy problem z rozumieniem. Więc im młodsza osoba mówi o tym czytaniu i zagłębianiu się, to tym bardziej cudowne mnie się to wydaje. I tym bardziej to mnie cieszy. Dzisiaj będzie, to był ten wstęp, a teraz chciałabym powiedzieć, dlaczego, powiedzieć wam kilka obserwacji z tego 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Ja nie będę go czytała, tylko niektóre fragmenty. Liczę na to, że przeczytacie, ci, którzy nie czytali, przeczytacie w domu. I powiem wam o kilku obserwacjach moich i chciałabym, żebyśmy się tak zatrzymali, żeby razem ze mną, żebyście je rozważyli. Pierwsza rzecz, na którą zwróciłam uwagę, mieści się w pierwszym wierszu, który mówi o tym, że Paweł nie chce, żebyśmy byli nieświadomi rzeczy duchowych. I to też jest związane z tym przydługim wstępem, który miałam. To jest, słuchajcie, to nie jest takie oczywiste, bo Paweł też tam mówi o takim, dla kontrastu, że kiedy ci Koryntianie byli poganami, to byli zwiedzeni, czyli ktoś ich zwodził po prostu. Czyli mamy tutaj z jednej strony, Paweł mówi, nie chcę, żebyście byli ignorantami. Podobna myśl jest na początku listu do Rzymian w 12 rozdziale, gdzie Paweł mówi o rozumnej służbie. Tu są zestawione te dwie rzeczy. Paweł, rozumiemy, że z natchnienia Ducha Świętego, czyli Pan Bóg, nie chce, żebyśmy byli ignorantami. On chce, żebyśmy poznawali prawdę. Zachęca nas do tego. Natomiast może nie utożsamiamy się z tą drugą stroną, albo nie widzimy tej drugiej strony, czyli tego zwiedzionych pogan. Ale zwróćcie uwagę na to, że jak bardzo i jak często ludzie wokół nas, czasami my się temu też poddajemy, żyją złudzeniami, że nie chcą poznać prawdy. Wolą być oszukani, wolą żyć mrzonkami. I to Paweł w tym miejscu, akurat dotyczy to darów ducha, czy tych duchowych rzeczy, ale zachęca nas do tego, żebyśmy mierzyli się z tą prawdą, nawet jeżeli ta prawda jest może nieprzyjemna, albo nieciekawa może nawet czasami się nam wydawać, albo kiedy się boimy prawdy, boimy się prawdy tego, że ona będzie nieprzyjemna dla nas, na przykład, że dowiemy się czegoś o sobie nieprzyjemnego, albo będziemy zmuszani do tego, żeby robić rzeczy, na które nie mamy ochoty. To dosyć często nam się zdarza, prawda? Kiedy konfrontujemy się z tekstem Biblii, kiedy konfrontujemy się z Bożymi oczekiwaniami, że mamy takie obawy, że być może to zaprowadzi nas w miejsce, gdzie będziemy się źle czuli. Ale tak jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, tak? Prawda i miłość to jest to, kim jest Pan Jezus. I prawda od Niego dochodzi do nas zawsze pełna Jego miłości i ona przynosi nam uwolnienie. I Paweł mówi, nie chcę, żebyście byli nieświadomi, akurat w tym przypadku tych duchowych rzeczy. To jest jedna obserwacja. Później w następnych wersetach Paweł mówi o tym, że Pan Bóg rozdziela, albo mówi o tym, że są różne dary, sposoby działania i dziedziny służby, chociaż Pan Bóg i Duch jest ten sam. Wymienia nie tylko dary, ale wymienia właśnie te jeszcze sposoby działania i dziedziny służby jako przejawy Ducha. I myślę, że to nie ma sensu tutaj jakoś się specjalnie zastanawiać nad tym, co to każda z tych rzeczy znaczy. Ale być może nie zwróciliśmy wcześniej na to uwagi, że tam nie jest mowa tylko o darach, w sensie takim, tak jak myślimy w sposób taki popularny, że tak powiem, o darach Ducha Świętego, ale jest też mowa o sposobach działania i dziedzinach służby. Wszystkie te trzy rzeczy są jako przejawy działania Ducha Świętego. I Paweł buduje ten obraz takiego, tego Boga, Ducha Świętego, który rozdziela te dary jak chce, że on chce, rozdziela i co ciekawe, w wierszu 7 tego pierwszego listu do Koryntian jest napisane, zaraz znajdę, w każdym zaś dla wspólnej korzyści przejawia się Duch. W każdym. I tutaj mam takie następne trzy obserwacje, które związane są z tym obrazem tego, jak, że Kościół działa, czy funkcjonuje jak ciało. To na pewno jest znane, znacie to słowo, jeszcze sobie wierzę, przeczytacie, że z osobna jesteśmy częściami ciała, a w całości funkcjonujemy właśnie jak ciało. I zwróćmy uwagę na takie trzy rzeczy w tym obrazie. To, co powiedzieliśmy z wiersza 7. Nikt nie może powiedzieć, że mnie to nie dotyczy, że przeze mnie Duch Święty nie może się przejawiać. Bo jest powiedziane, gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała. Czy można by się z tym zgodzić? Tak mówi wiersz 15. Cokolwiek myślimy o siebie, czy jak siebie rozpoznajemy, to należymy do ciała, jeśli należymy do Jezusa. I jak wiersz 7 mówi, w każdym, dla wspólnej korzyści w każdym przejawia się Duch. Więc nie możemy stwierdzić, że to jest coś, czego że przejawy Ducha Świętego nas nie dotyczą. I teraz chciałabym, żebyście zrobili jedną rzecz, żebyście się troszkę rozejrzeli, żebyście tak usiedli, żebyście widzieli więcej niż tył głowy pozostałych ludzi, dobrze? Tak dyskretnie możecie boczkiem, czy tak, żebyście widzieli więcej osób niż do tej pory. Nic więcej wam nie, do niczego więcej was nie będę zmuszać. Nic nie będziecie musieli mówić ani robić, także tylko się rozejrzyjcie, dobrze? Bo chciałabym zwrócić uwagę na coś takiego, że nikt nie jest samowystarczalny. W 21 wierszu jest powiedziane, nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie. Podobnie głowa z stopą, obejdę się bez was. Chciałabym, żebyśmy teraz tak jak popatrzyliśmy na siebie, a tam chyba nawet było zacytowane na tym. Mogę zobaczyć slajd następny, bo już zapomniałam, co tam wypisałam. Tak, Marko. To, czy coś innego będzie? Nie, to nie to. Dobrze. W każdym razie, to wracajmy do tego. Nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, podobnie głowa stopą, obejdę się bez was. I teraz pomyślmy w tym kontekście tych ludzi, których zobaczyliśmy, jak tak troszeczkę się rozejrzeliśmy. Nie możemy, żaden z nas nie może powiedzieć, nie potrzebuję ciebie. Ja nie mogę powiedzieć, że nie potrzebuję Magdy. Chociaż ona teraz tak daleko ode mnie stoi, tak? Hania nie może powiedzieć, że nie potrzebuje Irenki, na przykład. Ela nie może powiedzieć, że nie potrzebuje Oli. Albo Piotr nie może powiedzieć, że nie potrzebuje Basi. Tak? Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, nikt nie jest samowystarczalny. I bez względu na to, co o sobie myślimy, czy jak siebie widzimy, w jakiej roli, czy jakimi darami się posługujemy, jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. I też nawet nie możemy powiedzieć, że ktoś jest ważniejszy, a ktoś jest mniej ważny, bo tutaj przynajmniej w tym obrazie jest tak, żeby jest powiedziane, lecz Bóg tak właśnie złożył ciało, że po mniejszemu, czyli temu, któremu coś brakuje, na przykład na znaczeniu, dał większe znaczenie. To jest druga część 24 wiersza. A w 25 jest dalej, aby w ciele nie zabrakło harmonii, albo inaczej, żeby nie było rozdwojenia czy rozdarcia i aby wszystkie członki w równym stopniu się o siebie troszczyły. To jest taki jakby główna myśl, myślę, że mogę to nazwać główną myślą tym, aby wszystkie członki w równym stopniu się o siebie troszczyły. to jest dla mnie kwintesencja Kościoła. No może kwintesencja, to może przesadziłam, ale niezwykle ważna prawda, jeśli chodzi o Kościół. Żeby w tym ciele nie zabrakło harmonii i aby wszystkie członki w równym stopniu się o siebie troszczyły, Pan Bóg nadał nam, każdemu z nas, znaczenie we wspólnocie. Jest nawet powiedziane, że jesteśmy tak powiązani ze sobą, że jak cierpi jedna część ciała, to cierpią wszystkie. Jak jedna doznaje chwały, to doznają chwały wszystkie. Żeby to tak działało, to potrzebne są powiązania. I teraz tu właśnie ten list do Efezjan. Tu mamy taki podobny obraz. Tu już też pojawia się to porównanie wspólnoty do ciała. I przeczytajmy sobie tak powoli te kilka wierszy, też tylko wybrane z tego fragmentu z listu do Efezjan z 4 rozdziału. Tam jest mowa o, że Pan Bóg daje apostołów, proroków, nauczycieli, ewangelistów i pasterzy, by wyposażyć, po co? By wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań do budowania ciała Chrystusa. Czyli to jest, po pierwsze mamy właściwe nam zadania, po drugie mamy takie zadanie, żeby budować ciało Chrystusa, czyli budować wspólnotę. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, to o czym wspominał Bogdan, że naszym przeznaczeniem jest stawanie się podobnym do Jezusa Chrystusa, czyli pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałej, właściwej dla dojrzałych. Coś mi zabrakło tutaj. Przepraszam, możesz, Edward, otworzyć ten list do Efezjan, bo tu brakuje czegoś. Właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Byście rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową, Chrystusa. To wszystko ma taki cel, to budowanie ciała, to spełnianie właściwych zadań przez każdego z nas. Chodzi o to, żebyśmy się rozwijali i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało, każda Jego część we właściwy sobie sposób. W tłumaczeniu w Biblii Brytyjskiej jest według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego. Łączy się z innymi i wzajemnie zasila. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Czyli całe ciało, inaczej można wyrazić, tak jest wyrażone w Brytyjce, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Łączy się z innymi i wzajemnie zasila. I słuchajcie, to jest w pewnym sensie, to nie jest coś, co już jest, to jest pewien plan. I bo jest pewien plan, pewne rzeczy, które się dzieją. Jest ten proces wyposażania świętych. Jest to, że oni spełniają te właściwe, w którymś momencie zaczynamy spełniać właściwe nam zadania, że zaczynamy budować ciało Chrystusa, dochodzimy do jedności wiary, do pełnego poznania Syna Bożego, po to, żebyśmy coraz bardziej przypominali tego, który jest głową, czyli Chrystusa. I ten obraz, w którym każda część we właściwy sobie sposób dopasowuje się, łączy się z innymi i wzajemnie zasila, i ten moment, w którym ciało samo siebie buduje w miłości, to jest pewien cel, ten proces, coś, do czego Pan Bóg nas wszystkich powołuje. I chciałabym tak w podsumowaniu powiedzieć, że jesteśmy, jeszcze wrócimy do tego wzajemnego łączenia się i zasilania, to za chwilkę o tym jeszcze coś powiem, ale na razie chciałabym powiedzieć o tym, że ten obraz dotyczy nas. I chciałabym powiedzieć tak bardzo świadomie, że jesteśmy jako Kościół, Antiochia konkretnie, cudem. Cudem w tym sensie, że to się dzieje wśród nas, że wzajemnie siebie zasilamy, że Duch Święty rozdaje nam dary i tymi przejawiami Ducha nawzajem siebie zasilamy. Ja nie mówię o tym po to, żeby budować jakieś takie niezdrowe poczucie wyjątkowości, albo nie mówię tego, nie mając świadomości wszystkich braków, słabości nas jako wspólnoty, czy rzeczy, które chcielibyśmy, żeby się działy, a się nie dzieją, czy naszej niedoskonałości każdego z nas w tym zadaniu zasilania innych. Mamy pełną świadomość, natomiast musimy też być świadomi tego, że jesteśmy jako wspólnota cudem. Dlatego, to znaczy, na przykład to, że kilkadziesiąt osób dzisiaj poświęciło część swojego wolnego dnia nie tylko po to, żeby tutaj przyjść, ale po to, żeby właśnie zasilać innych. Przyszła tutaj w takim celu, żeby zasilać innych. To jest tylko część tego, co się dzieje w Antiochii, bo to nasze spotkanie dzisiejsze to jest tylko część tego, co się dzieje we wspólnocie. W ciągu tygodnia czy jeszcze w niedzielę, bo spotykamy się w różnych momentach, w różnych miejscach jesteśmy, żeby służyć. Jesteśmy cudem i powinniśmy być tego świadomi, że to działanie Ducha Świętego, że to działanie Boże, że jesteśmy połączeni we wspólnotę i jesteśmy w stanie siebie nawzajem zasilać i budować. Natomiast chciałabym dzisiaj, żebyśmy, tak rozważając te słowa, do których się odnosiłam, żebyśmy pomyśleli o tym, znaczy nie, chciałabym rzucić takie wyzwanie nam jako wspólnocie, żebyśmy o to się modlili i żebyśmy dążyli do tego, żeby złamać coś, co ja też tak na własny użytek nazwałam przekleństwem 20 na 80. Jeśli kiedykolwiek mieliście, myślę, do czynienia z jakimś takim analizą funkcjonowania wspólnot kościołów, to może się z tym spotkaliście. Jak nie, to ja wyjaśnię troszkę więcej. Że ludzie, którzy się zajmują wzrostem czy funkcjonowaniem kościoła, bardzo często mówią o takim zjawisku, że 20% ludzi wykonuje 80% potrzebnej pracy. I ja myślę, że to jest coś, ja na pewno mam to w sercu. Nie wiem, czy mam uprawnienia do tego, żeby powiedzieć, że Pan Bóg ma to w sercu. Natomiast chciałabym, żebyście to rozważyli jako takie wyzwanie, które stoi przed naszą wspólnotą. Żebyśmy w naszej tutaj kręgu złamali to, tą daną statystyczną, tak? Żebyśmy byli nietypowi. Żebyśmy byli kościołem, który przynajmniej będzie miał na odwrót. Ktoś podjął wezwanie wyraźnie. Zachęcam was, żebyście się pomodlili o to, żebyście jakby otworzyli się i zobaczyli, czy to jest coś, co Pan Bóg też mówi do was, żebyśmy modlili się o to, żeby to przełamać. Żeby nie było tak, że ci, którzy są po prostu i z natury, i z poświęcenia aktywni, żeby oni wykonywali 80% tego zasilania, które jest potrzebne, bo nawet jakby, jak chociaż chcą, to nie mogą, tak? Bo jak czytaliśmy, każdy, przez każdego, w każdym przejawia się duch dla wspólnej korzyści. I taka jeszcze myśl, która też mi to jakoś tam towarzyszy w myśleniu o Kościele, że jeśli chodzi o to, w jaki sposób odbieramy wspólnotę, to, co się we wspólnocie dzieje, jej braki czy jej zalety, jest związane też z naszym zaangażowaniem. To moja córka kiedyś stwierdziła, jeszcze jeden młody człowiek na tych spotkaniach, o których wam wspominałam, oni stwierdzili, że w momencie, kiedy się zaangażowali w służbę, to zmieniło ich sposób patrzenia na wspólnotę. I to dotyczy nie tylko sposobu patrzenia, ale to dotyczy też, to jest związane z tym, że obserwatorzy i klienci we wspólnocie nie rosną. Po prostu taka jest sytuacja. Nie rośniemy, albo rośniemy tylko do pewnego momentu. Ale jeśli chcemy się dalej rozwijać, chcemy dalej rosnąć, to dotyczy uczestników i dawców. Tych, którzy uczestniczą, są zaangażowani i dają. I teraz jeszcze jedna myśl związana z tym tutaj obrazem, w którym każda część ciała, każda część wspólnoty we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie się zasila. Od jakiegoś... Chciałabym was, nas wszystkich zachęcić do tego, żebyśmy szukali tych połączeń z innymi ludźmi właśnie w taki sposób. Nie tylko połączeń z tymi, którzy nas zasilają, ale też połączeń z tymi, którzy będą, mogą być przez nas zasileni. I od jakiegoś czasu takim najlepszym sposobem na szukanie takich połączeń i tworzenie takich połączeń wydaje mi się mała grupa. Uczestniczenie w małej grupie, w której i uczymy się od innych, inni nas zasilają i też my uczymy się, w jaki sposób zasilać, czy rozwijamy się w zasilaniu innych. Grupa, w której sami stajemy się bardziej uczniami Chrystusa i innych czynimy uczniami Chrystusa, a potem pomagamy im, żeby oni innych następnych czynili uczniami Chrystusa. I to jest taka jedna z praktycznych porad, gdyby ktoś chciał, zastanawiał się, w jaki sposób tak mógłby rozwinąć się w tym dziele łączenia się z innymi i wzajemnego zasilania. Chciałabym jeszcze do jednej rzeczy was zachęcić, mianowicie, żebyśmy też pomogli sobie nawzajem w rozpoznawaniu tych przejawów ducha. Bo czasami my pewne rzeczy robimy, ale ponieważ mamy określone wyobrażenia na temat tego, jak powinno pewne rzeczy przebiegać czy wyglądać, to nie rozpoznajemy tego, że Duch Święty używa nas do tego, żeby kogoś innego zasilić. I dlatego chciałabym was zachęcić, żebyście pomyśleli, do tego zachęcałam też naszą grupę studyjną w Lewinie, żebyśmy pomyśleli o trzech przynajmniej osobach, które w jakiś sposób nas zasiliły w Antiochii, ale mogą o tym nie wiedzieć. My wiemy, że coś, co oni zrobili, powiedzieli, spowodowało, że coś w naszej relacji z Panem Bogiem się zmieniło na lepsze albo podniosło nas po prostu, ale ta osoba może nawet o tym nie wiedzieć. I wbrew pozorom to jest częsty przypadek, słuchajcie. I żebyśmy sobie przynajmniej trzy takie osoby w Antiochii wypisali i żebyśmy im o tym powiedzieli. Z takim pewnym wahaniem też chciałabym zachęcić was do jeszcze jednej takiej praktycznej rzeczy, którą możemy zrobić w kwestii tego wzajemnego zasilania się. To będzie plagiat, to się nazywa, tak? Jak się korzystasz czyjeś. Więc ja skorzystam z takiej rzeczy, którą kiedyś zrobił Janek Zając. On powiedział, że każdego, kto się zgłosi z chęcią robienia czegoś w Royal Ranger, on znajdzie mu zatrudnienie. Ja się deklaruję, że każdemu z was, kto będzie chciał, a nie wie, gdzie mógłby dołączyć, żeby zasilić i czym zasilić, że wam znajdę. To koniec. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja czuję się związany wytłumaczyć, tutaj, dlaczego myśmy tak amen nie krzyknęli w jednym miejscu. Bo tutaj Dorota powiedziała nam, że ona ma pragnienie, aby było odwrotnie. A to odwrotnie odnosiło się do tego 20-80, czyli 20% aktywnych, 80% potrzeb zaspokaja. Zupełnie odwrotnie byłoby 80% aktywnych zaspokaja 20% potrzeb, co mi się w ogóle nie podoba. Prawdziwa odwrotność, prawdziwa odwrotność.